Ja, no i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. To jest czwarty, przepraszam, kolejny odcinek w każdym razie. Artykuł, który mnie bardzo poruszył, albowiem mówi o takich zwykłych ludziach jak ja, o dokumentowaniu w życiu takich zwykłych ludzi jak ja. Otóż, a wracając do tekstu, cytuję. W 2006 roku jego rządza wędrówek powróciła z całą mocą i to jest wyboldowane. Zdając sobie sprawę z możliwości nawrotu choroby, czuł, że nie może dłużej czekać z podróżami. I tutaj jest jego zdanie. Zamiast wydawać pieniądze w szpitalu, wolałem je wydać w drodze. Pozwolicie Państwo, że ja przerwę te bzdury. A proszę Państwa, robotnik fizyczny, jakim był ten Cian? Ile on mógł wtedy zarabiać? 600, 700 juanów? A gdyby istotnie ta choroba, o której piszą tutaj, ten rak gardła, miał miejsce, to ten facet od 2000, bo w 2000 roku zdiagnozowano u niego raka gardła, to w 2001 już by nie istniał i świat by dawno o nim zapomniał. A dlaczego jestem taki brutalny? Dlatego, że łajdactwo, które tutaj powiedziano, o którym tutaj powiedziano, jakby by the way, przy okazji, jest straszne. Twierdzi się nie mniej, nie więcej, iż ten człowiek powiedział, zamiast wydawać pieniądze w szpitalu, wolałem je wydać w drodze. Czy Państwo rozumiecie, co ten człowiek mówi? Robotnik. Proszę Państwa, mieszkamy w kraju, w którym służba zdrowia nie jest, powiedzmy sobie, na najwyższym poziomie. Ale tu nie ma dramatu. I na pewno nie ma takiego dramatu, jaki w tej chwili ma miejsce w zachodnich Chinach i w centralnych Chinach. Ponieważ tam trzeba za wszystko płacić. Za wszystko. Za wszystko. Chyba że się jest. Ale to też jak się ubezpieczone, to też na określone rzeczy. A jeśli ktoś mi mówi o tym, że wydawać pieniądze w szpitalu, wolałem je wydać w drodze, 600-700 juanów, które wtedy zarabiał, a których już nie mógł zarabiać, ponieważ pewnie został wyrzucony z tego hotelu, w którym pracował jako robotnik fizyczny. To się w ogóle w głowie nie mieści. Te kłamstwa, których tu jest cała fura, w głowie się nie mieszczą. I on twierdzi, że zamiast wydawać pieniądze w szpitalu na leczenie raka, wolał je wydać w drodze. To jest rok 2006. On ma raka od 2000 roku. W 2006 jego rządza wędrówek powróciła z całą mocą. To jest zdanie z tego artykułu. I twierdzenie, że zamiast wydać pieniądze w szpitalu, wolałem je wydać w drodze. Czy Państwa coś tutaj nie razi? Bo mnie się wydaje, że to jest tak sztuczne, jak chińska opera. Ale jedziemy dalej. Jego pierwsza podróż była lekkomyślna. W 2006 roku Chiny właśnie otworzyły nową linię kolejową łączącą północno-zachodnią prowincję Chiang z tybetańskim regionem autonomicznym, a Chan był zdeterminowany, aby po raz pierwszy zobaczyć buddyjskie świątynie w lasie. Lekarz ostrzegł, że duża wysokość ponad poziom morza może zagrozić jego zdrowiu, ale Chan tego nie posłuchał. Nie martwi się o to, co będzie jutro, ani co będzie za rok. Facet wybrał się w podróż koleją, proszę Państwa, to jest podróż, chociażby ten ostatni odcinek z Golmud do Lhasy, to jest chyba 1900 czy 1800 kilometrów. Państwo myślicie, że mnie w tej chwili, znaczy może inaczej, nie. Nie, chciałbym, żeby to było bardziej realistyczne. Dobrze, inaczej. Że mnie w tej chwili byłoby stać na podróż szybką koleją z Pekinu do Szanghaju? Nie. Mimo tego, że zarabiam, znaczy mam no jakąś tam śmieszną, ale jednak emeryturę. Zawsze ten 1000 zł mogę odłożyć miesięcznie, więc być może gdybym oszczędzał 2 lata, to by mnie było stać na to, żeby polecieć do Chin. No i pojechać tą koleją tam z powrotem z Pekinu do Szanghaju i przyjechać z powrotem do Polski. Ale czy to ma jakiś sens? Czy to się kupy trzyma? Czy ktoś przy zdrowych zmysłach i z minimalnymi dochodami, tak jak on i ja, ktoś myśli o jakichś ekstremalnych wydatkach? Przepraszam, ale ja tego nie czuję. Znaczy, odnoszę wrażenie, że... Dobra, wszystko jedno, jakie odnoszę wrażenie. A cytuję dalej. Od tego momentu Chan wyruszał w podróż za każdym razem, tylko mógł zrobić sobie przerwę od pracy w hotelu Wuxi Grand. Kiedy tylko było to możliwe, jechał w zielonym pociągu. Proszę Państwa, a w 2000, powiedzmy sobie 2006 rok, 2007 rok, pójdźmy rok dalej. Robotnik fizyczny ma zachciewajki tego typu, że jeździ pociągami, ale już tylko kiedy to możliwe, jeździ zielonymi, bo podejrzewam, że to oznacza, że jeździ lepszymi. No, bo to znaczy, kiedy to możliwe, jeździ zielonymi. No, zawsze to możliwe, prawda? Można mieć problem z zakupem biletu do drugiego pociągu, ale jest jakiś problem, jak się ma możliwość kupna biletu do drugiego pociągu, to jest problem z kupnem biletu do tańszego pociągu? Coś mi się tutaj coraz bardziej nie klei. I teraz cytuję dalej. Na początku jazda starą koleją była po prostu sposobem na obniżenie kosztów podróży. Zielone pociągi są najtańszym środkiem transportu w Chinach. Chan zarabiał 2000 juanów miesięcznie jako elektryk. No dobrze, był już specjalistą. A nie wiadomo, kiedy to było, bo to na pewno nie w 2006 roku, to teraz może, no, ze 2 lata temu, 3 lata temu mógł zarabiać, albo i teraz mógł zarabiać 2000 dolarów, 2000 juanów. A w Pekinie człowiek przy taśmie, zarabia od 3 do 5 tysięcy. Więc gadanie mi o tym, że ten Chan zarabia 2000 dolarów, 2000 juanów miesięcznie, a w 2006-2007 roku to przecież jest zwykłe kłamstwo. I teraz, w godzinach szczytu pociągi są często przepełnione i głośne, podłogi usłane bagażami, towarami, sprzedawców i startami śmieci. No, jakbym widział pociągi PRL. Ale nie tylko. Ostatni raz chyba jeździłem pociągami na trasie Warszawa-Miedzeszyn. Jeździłem do swojej pracy między 2000, którą rozpocząłem w 2000 roku w Piasecznie, ale nie wysiadałem w Piasecznie, wysiadałem wcześniej. Nie pamiętam, jaka to była stacja. No to właśnie tak to wyglądało, szczególnie na trasie z Międzyszyna do, nie z Radości, bo już wtedy mieszkałem w Międzyszynie z tą nową kobietą, z tą bogatą kobietą, z Międzyszyna do Wschodniej. I tam się przesiadałem na pociąg do Piaseczna. Więc jeśli ktoś mi powie, że, nie wiem jak to jest teraz, ale pociągi przepełnione, głośne, a podłogi usiane bagażami, towarami, sprzedawców, stertami śmieci. No może stertów śmieci nie było w polskich pociągach, ale dostanie się bardzo często do ubikacji, po prostu graniczyło z cudem. No i teraz jakby to wszystko rozmyło się, nie wiadomo o który okres ten człowiek omawia, ten, który jest twórcą tego paszkwilu na Chiny. Przez pierwsze kilka lat, cytuję, Cian ignorował otaczający go chaos, podziwiał krajobrazy przez okno wagonu, wstrykając zdjęcia swoim używanym Nikonem. Kupił aparat wkrótce po urodzinach córki w 1995 roku i stopniowo stawał się zapalonym fotografem, choć był całkowitym samoukiem. No chyba każdy z nas jest samoukiem, prawda? W każdym razie 99,9%. Pomysł, by fotografować współpasażerów, przyszedł w 2008 roku, kiedy zobaczył słynną serię zdjęć Wang Fuchuna, Chińczycy w pociągu. Cian, którego prace są obecnie często porównywane do tego legendarnego chińskiego fotografa, jest szczery w kwestii wpływu, jaki wywarł na niego Wang. Pomyślałem sobie, że mógłbym robić to samo, co Wang Fuchun. Od tego czasu zacząłem dokumentować życie w pociągu. A proszę Państwa, ja ogromnie żałuję, że nigdy nie udokumentowałem swojego życia w pociągach, albowiem w nich spędziłem naprawdę kupę czasu. A po pierwsze jeździłem na trasie Zabrze, Dąbrowa Górnicza przez Katowice, Sosnowiec do swojej filii Politechniki Śląskiej właśnie w Dąbrowie Górniczej, w Sztygarce. Codziennie. Był taki czas, kupa czasu przez te 5 lat, że tak jeździłem. W różnych innych miejscach mieszkałem w tym czasie, ale spędzałem naprawdę w pociągach na trasie Dąbrowa Górnicza Zabrze kupę czasu. I zarówno w dalekobieżnych, jak i w tych miejscowych elektrykach. No i ja też nie wpadłem na to, żeby dokumentować ten nasz ówczesny PRL-owski czas. Myślę sobie, że ale nawet wtedy, kiedy już w 2000 roku, od 2000 właśnie jeździłem do tego Piaseczna, to było niewiele się to zmieniło. Brud, smród i ubóstwo w tych pociągach podmiejskich. Ludzie śpiący. Czasami przecież o 6 rano wyjeżdżałem z Międzyszyna. Brud, smród i ubóstwo i ci biedni ludzie, tak biedni jak ja, którzy dojeżdżali do pracy. Czy to się nadaje, czy to, o czym mówię w tej chwili, te moje reminiscencje z młodości lub sprzed kilkudziesięciu lat, czy to się nadaje do uderzenia w moją ukochaną ojczyznę, Polskę? Nie, w żadnym przypadku. Ponieważ wtedy to były polskie koleje państwowe. A w tej chwili co to jest? To jest ileś set spółek, które rozkradają nasze mienie. Nasze polskie mienie. I wcale nie wiadomo, kto stoi za tymi spółkami. Tak, mili Państwo, gdy się... Ja rozumiem, że Państwo są najczęściej młodzi, a piękni i zamożni. Więc to Was, to o czym ja teraz mówię, w ogóle Was nie dotyczy. Wy tego życia nie znacie. Nie wiecie, nie rozumiecie sposobu myślenia ludzi z prowincji. Z prowincji, w tym sensie ze wsi, tak jak ja. Ja bym dał wszystko, żeby biedacy mogli być zamożniejsi. Ale tylko w ten sposób, że chciałbym im dać wędkę, jak to tam były prezydent mawiał Polski. Nie pieniądze, wędkę. Żeby poprawili sobie swój los. Oczywiście nie wszystkim można dać wędkę. Po prostu jest część ludzi, którzy nawet gdy im się da wędkę, nie potrafią z tego korzystać. Takie jest życie. Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane. A ja pod koniec swojego życia mogę tylko ubolewać nad tym, że części społeczeństwa pomóc się prawie nie da. Lub nie da, lub prawie nie da. Tak, ale tutaj mówię o Polsce. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam, że tak długo mówiłem, ale to jest, powtarzam jeszcze raz, to jest artykuł, który taki, jak to Rosjanie mawiają, duszuści piaści. Czy mawiali, nie wiem, czy mawiają do tej pory, bo ja mówię o tym, co się działo 50 lat temu, ponad. To jest artykuł, który we mnie wzbudza ogromne emocje. Bardzo pozytywne emocje skierowane w stosunku do tych biednych ludzi, którzy tymi zielonymi pociągami w dalszym ciągu się telepią. To i tak pół biedy, że się mogą telepać, bo bardzo często oni mają nawet tyle pieniędzy, żeby kupić bilet na najtańszy bilet na ten pociąg. Ponieważ nie zapomnijcie Państwo o tym, że wprawdzie oficjalna wersja jest taka, że w Chinach już skończyła się bieda, to jest tylko oficjalna wersja. A moja wersja, czyli zwykłego pilcha spod strzechy, a jest taka, że ta bieda dotyka, powiedzmy sobie, 800 milionów ludzi. 800 milionów. Dlaczego? No bardzo łatwo wyliczyć. A 400 milionów klasy średniej, czyli powyżej 5 tysięcy juanów dochodu miesięcznie. Powiedzmy sobie, następne to są następne 200 milionów, to są ci, którzy zarabiają od 3 tysięcy lub 2000 w górę do 5000, a reszta? No. Jasne, proste, zrozumiałem. Dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejną część, ponieważ to mnie kręci. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.